No to dobrze, zaczynamy drugi Piotra. I teraz tak, mamy za sobą pierwszy Piotra już przestudiowany. Znamy trochę sytuację adresatów. Będziemy ją sobie tutaj też analizować. I najpierw zrobimy sobie, tak jak zwykle, taką obserwację listu i spróbujemy sobie ustalić pewne rzeczy. Zobaczyć, dlaczego list został napisany, zobaczyć, jakie zagrożenia, jakie problemy porusza, zobaczyć, czego możemy się dowiedzieć o adresatach listu, zobaczyć, co jest myślą przewodnią, zapoznać się z zagrożeniami, zaleceniami ogólnie i ogólnie zapoznać się z treścią całego listu, czyli mamy go podzielony na 3 rozdziały, więc będziemy się mniej więcej tego podziału trzymać i zobaczymy sobie, na jakie, jak można ten list podzielić. No, czyli to co zwykle. Teraz mam taką prośbę, ponieważ tak jak przy każdym liście, tak i przy tym, każdy z nas, jedni już studiowali kiedyś ten list, inni nie. Każdy ma jakiś, zawsze tak jest, że jak czytamy Słowo Boże, to zawsze mamy jakieś tam zrozumienie fragmentów, nie? I ono często jest bardzo dobre, a czasami jest też tak, że gdzieś tam coś źle zrozumieliśmy, coś tam trzeba zweryfikować, jak to zwykle bywa, tak? Nie zawsze jest, nie musi być tak, że wszystko źle rozumiemy. Natomiast tutaj, jak w każdym innym liście, też pojawiają się pewne rzeczy, sformułowania, kwestie, które są omawiane, na które możemy mieć jakiś pogląd i zapewne jestem dobry, ale też miejmy oczy i uszy otwarte i serce przede wszystkim, serce nie w sensie emocji, tylko serce i umysł w sensie tego, co rzeczywiście zobaczymy w tekście. Żeby jeśli trzeba zweryfikować swój pogląd na jakąś kwestię, to żeby być gotowym do tego, żeby się nie zaskorupiać w jakimś takim swoim postrzeganiu, tylko żeby być gotowym na zgodzenie się z tekstem, jeśli gdzieś tam człowiek inaczej rozumie. Tak, tak jak w pierwszym liście mieliśmy, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu. Tak? Czyli to nie znaczy, że jak chorujemy, to wtedy mniej grzeszymy. Chodzi o prześladowania, prawda? Także różne są takie czasami zrozumienia tekstu, kiedy on nie jest w kontekście rozważany. Tak samo tutaj. Zetkniemy się z pewnymi sformułowaniami, kwestiami, także żebyście byli chętni do właśnie takiego podejścia. Ja to powtarzam za każdym razem i teraz też. No, to tyle wstępu. I zaczynamy od czytania listu. I teraz tak, co my mamy zobaczyć? Jeśli zdążymy dzisiaj, to dobrze, jak nie, to zdążymy, zrobimy to za tydzień. Ja się nie będę śpieszył absolutnie. Po pierwsze, będziemy chcieli ustalić temat listu i cel napisania listu. Dwie kwestie. Dlaczego tak robimy? No dlatego, że wtedy łatwiej jest generalnie zapamiętać, o czym jest list. Pamiętacie, jak gdyby, jaka jest oś pierwszego listu Piotra? Wokół czego się kręci cała tematyka?
Prześladowania.
I czego z tym związanego?
Posłuszeństwa.
Cierpienia.
Zrozumienia, jakie jest miejsce w cierpieniu posłusznego chrześcijanina. Trzeba zrozumieć, czy jest miejsce i jakie jest miejsce cierpienia posłusznego chrześcijanina. I wokół tego obraca się cały tekst, cała informacja, cały sens listu. Tak samo jak weźmiemy list do Rzymian, czy list do Koryntian, czy list do Galacjan, tam też jest zawsze oś. List Jakuba, jak weźmiemy, listy, wszystkie listy, one mają zawsze swoją oś, która jest istotna i wokół której kręci się cała tematyka. Tak samo tutaj, czyli ustalimy sobie temat i cel napisania listu. Zobaczymy, kto jest autorem i adresatami. To jest najprostsze. Omówimy sobie krótko, bardzo krótko, zagrożenia i zalecenia. Czyli omówimy sobie, jaka tematyka jest główna. Ja już podpowiadam, bo są zagrożenia, jak to w każdym liście. Są zagrożenia, tak? To jest ostrzeżenie. I zalecenia. I też zobaczymy, jakie są słowa takie powtarzające się często ważne w liście, tak? Na które też stanowią o tematyce. No i będziemy sobie omawiać treść i po kolei segregować, tak, kolejne fragmenty. Dobra, to zaczynamy, tak? Kto czyta pierwszy rozdział?
Mogę?
Proszę.
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana. Jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek porządliwości jest na świecie. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, cnotę poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus. Dołożę jednak starań, abyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci. Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały: to jest mój syn, to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z nim na świętej górze. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.
Okej. Okay. Co możemy powiedzieć tutaj z tego listu o autorze i adresatach?
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, jest autorem.
Tak, czyli autorem jest Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Okej. Okej. Czyli sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Szymon Piotr. O nim jeszcze sobie później powiemy więcej. A adresaci?
Wierzący.
To za mało. Wszyscy są wierzący.
Tak samo wierzący jak adres, jak ten co pisał.
Więcej. Piotr bardzo precyzyjnie definiuje ich.
Do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza.
Do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak wiara Piotra.
No to to wyjdzie.
To jest bardzo ważne.
I równie cenne.
Równie cenną jak wiara Piotra. To są bardzo istotne informacje, słuchajcie, jeśli używamy tekstu, bo z nich płynie bardzo dużo dodatkowych informacji o Piotrze, o adresatach, o postawie Piotra, o postawie adresatów z tego krótkiego stwierdzenia, z tego jednego wersetu. Dlatego ja tak często się upieram przy tym, żeby cytować tekst. To prawda, że oni są wierzący, natomiast ktoś powie, dobra, to zdefiniujmy sobie, co to znaczy wierzący, a Piotr od razu to definiuje. Prawda? Więc to jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyśmy o tym pamiętali. I też starali się zobaczyć te właśnie dodatkowe informacje. Okej, czyli to są ci, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak wiara Piotra. I jeszcze mamy o nich potem informację jedną z 3.1. Sobie zróbmy wycieczkę.
1.10 bracia.
Tak. I 3.1.
Adresaci z ci sami adresaci, co z pierwszego listu.
Oni są umiłowani. Umiłowani są. I są nazwani braćmi. Więc to są osoby, to są ludzie, którzy mają tę samą wiarę, którą ma Piotr. Okej. I teraz słuchajcie. O czym jest ten pierwszy rozdział? Zobaczmy, na co Piotr w pierwszej kolejności zwraca uwagę. Poświęca temu bardzo dużo zdań. Bo po pierwsze, o czym informuje, co mówi w tym liście?
W trzecim wersecie, że boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności.
A jeszcze wcześniej, bo to już trzeci werset, natomiast zobaczcie jeszcze raz, drążę ten pierwszy werset. Co on mówi o Bogu, wierze i tych, do których jest skierowany list?
Wiara dzięki sprawiedliwości naszego Boga, Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Obdarowani wiarą dzięki Bożej. Nie definiujemy, co to znaczy, ale jest napisane, że oni zostali obdarowani wiarą dzięki Bożej sprawiedliwości. Czyli ich wiara jest dzięki Bożej sprawiedliwości. Tak? Dzięki Bożej sprawiedliwości. I teraz, słuchajcie, mamy od 2 do 4, bo tu się dzieli, ten rozdział dzieli się na trzy sekwencje, natomiast mamy tutaj od 2 do 4 wersetu. O czym ten fragment mówi? zobaczcie. Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez poznanie Boga i Jezusa Pana naszego, jako nam Jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała. Przez poznanie tego, który nas powołał, przez sławę i przez cnotę. Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, który jest na świecie w porządliwościach. O czym ten fragment mówi? Co on porusza? Jaki temat?
Poznanie Boga.
Poznanie Boga. I jak ono jest, z czym ono jest związane?
Że obdarowuje nas poprzez poznanie Boga Bóg potrzebnymi do życia łaskami.
Bóg obdarował, tak?
Ale poprzez poznanie możemy dostąpić tych łask, które Bóg może nam dać.
Łaska i pokój nam się pomnażają przez poznanie Boga.
To otrzymujemy, czy się pomnażają? Bo ty powiedziałaś, otrzymujemy.
My je mamy, ale się pomnażają.
O, to jest, bo to jest zasadnicza różnica.
Bo obdarzyła i tu jest już...
To jest zasadnicza różnica.
Tak. Czy mamy, a jeszcze jest...
Jesteśmy obdarowani przez Boga. I teraz co dalej? Tekst mówi?
Pomnaża się.
Żyć... pomnażając, poznając Boga, czyli żyć w pobożności, tak? Bo wszystko mamy do żywota i pobożności. Żyć w pobożności, poznając Boga i Pana Jezusa. Czyli obdarowani przez Boga, żyć w pobożności, poznając Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy to sobie dokładniej omawiać, natomiast co jest ważne? Bo otrzymaliśmy wiarę, tak? Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez poznanie Boga i Jezusa Pana naszego. Jako nam też boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała. Przez poznanie tego, który nas powołał przez sławę i cnotę. I teraz dalej. Przez co wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiego przyrodzenia. Uszedłszy skażenia. To jest ważne. Chodzi o pobożne życie. Nie ci, którzy dalej żyją w skażeniu, ale którzy uniknęli tego. Czyli obdarowani przez Boga, żyć w pobożności, poznając Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Czyli poznali i mają pomnażać łaskę i pokój, bardziej poznając Boga. Czyli Piotr mówi, że co? Wasze wszystko, co macie, to się skończyło?
Nie.
Nie. To ma iść do przodu. Tak? Macie coraz lepiej poznawać. Otrzymaliście wszystko, ale macie iść do przodu. To nie jest tak, że dostaliście już usiąść i nic nie robić. Nie. Macie trwać w tym. Pomnażać to. I teraz zobaczcie ten fragment 5.8. Nie rozważamy go dokładnie, ale on mówi, tak, o jakiejś, porusza jakąś kwestię. O czym mówi przede wszystkim? 5.8, zobaczcie.
O tym, jak to robić.
Otrzymaliście wszystko, tak? Macie wzrastać. No a skoro macie wzrastać, to Piotr co mówi?
W jaki sposób to...
O to chodzi. Jak macie to robić? Precyzyjnie.
Krok po kroku.
Dokładnie, krok po kroku. Jak macie wzrastać? Jak lepiej poznać Pana? Bo ktoś chce poznać Boga, poznać Jezusa, jaki On jest, jak to. To Piotr mówił właśnie tak. I teraz co mówi tutaj? Czyli dołożyć starań i umacniać się w czym?
W wierze.
Tak, ale to wszystko... jest podsumowane, zobaczcie gdzie, w 8 wersecie. Albowiem gdy to wszystko mieć będziecie obficie, niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli dokładać tych starań, umacniać się w czym? Jak byśmy określili jednym słowem te wszystkie rzeczy, które mamy robić?
W życiu w pobożności.
pobożności, w posłuszeństwie.
Żeby móc właściwe uczynki wypełniać.
I to jest życie w posłuszeństwie jakie? Teoria?
Praktyka.
Czyn w czynie. Jeżeli dokładamy starań, żyjąc, umacniając się w posłuszeństwie czynnie, to co wtedy?
Nie jesteśmy bezowocni w poznawaniu.
Czyli
Bóg może działać.
Lepiej.
Też, nie?
Nie interpretujemy na razie. Poczekaj, pomalutku. Czynnie i owocnie będziemy poznawać Pana. Przynajmniej tyle jest w tekście, zobaczcie. Że nie wystawi was w znajomości bezużytecznymi, w znajomości Pana Jezusa Chrystusa. My, jeżeli tak będziemy żyć, jeżeli adresaci tak będą żyć, bo to adresaci tak mają żyć, to oni nie będą bezowocni w poznaniu Pana. No poznają Pana, poznają Go, poznać nie mogą. A Piotr mówi, jeśli tak będziecie robić, to będzie efekt tego poznania. Wy będziecie rzeczywiście poznacie lepiej Boga i Pana Jezusa. I nie będziecie w tym wszystkim bezczynni. Potem sobie omówimy to wszystko, co to znaczy, tak? Dokładnie. Na razie obserwujemy. Musimy zobaczyć, co jest problemem. Dlaczego Piotr na to taki nacisk kładzie? Kolejny raz, tak? Dlaczego kładzie nacisk na taki tutaj, na pobożność? Bo to nie przypadkowo. Więc Piotr mówi, żeby dokładać starań, umacniać się w posłuszeństwie, w czynie i owocnie poznając Pana Jezusa Chrystusa. Czyli to ma być poznanie poprzez pobożne życie. To się ze sobą zazębia tutaj. I wtedy poznacie Pana. Jeszcze lepiej. I zobaczcie, co dalej mówi. 9:11. Ten fragment, zobaczcie. O czym on mówi? Jedno zdanie.
By umacniać się w wierze, w powołaniu i wybraniu.
Tak.
Który?
9:11. I z czym to jest związane?
Będziemy przechodzić próby, nigdy się nie potkniecie.
Tak, ale z czym to jest związane? Umacniać powołanie i wybranie, z czym to jest związane? Zobaczcie, 9 werset.
To jest związane z
bo przy kim tych rzeczy nie masz, ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. To jest 9 werset. I teraz jak umacniane, powiązać to umacnianie i powołanie i wybranie z wersetem 9, z tym ostrzeżeniem?
Dlatego się umacnia, bo pamięta o tym, że został oczyszczony ze swoich grzechów.
Umacnianie swojego powołania i wybrania, to jest pamiętanie tego, to jest ściśle związane z pamiętaniem tego, co Bóg dla nas zrobił. Bo jeśli ktoś zapomina, to już nie umacnia. Dlatego Piotr mówi, boska jego moc wszystko dała. Otrzymaliśmy wiarę dzięki sprawiedliwości Boga. Sobie szerzej to omówimy, co Piotr ma na myśli. Ale to jest sedno Ewangelii. Dzięki sprawiedliwości Boga. My to poruszamy wielokrotnie, a Piotr to nazwał w taki sposób. Dzięki sprawiedliwości Boga. Co się musiało stać, jaka sprawiedliwość mu się musiała stać, że my otrzymaliśmy wiarę? Więc ten, nie zapominając o oczyszczeniu z grzechów, umacniać swoje powołanie i wybranie. Nie zapominając o oczyszczeniu z grzechów, umacniać swoje powołanie i wybranie. Pamiętacie pierwszy list Piotra? Skoro nazywacie ojcem tego, który, tak?
Jest święty.
Sądzi, jest święty, wy świętymi bądźcie. Powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A on sądzi bez względu na osobę. Więc skoro tego nazywacie ojcem, to bądźcie tacy jak ojciec. Więc to się jedno z drugim wiąże. Czyli nie zapominać o oczyszczeniu z grzechów i umacniać swoje powołanie i wybranie. I teraz zobaczcie, co jest ważne jeszcze. 12-15 werset. jaką kwestię on porusza. Czyli mamy tak, obdarowani wiarą dzięki Bożej sprawiedliwości, żyć w pobożności, poznając lepiej Boga i Pana Jezusa Chrystusa, w praktyce dokładając starań życia w posłuszeństwie. Tym samym umacniając swoje powołanie i wybranie, nie zapominając o tym, co Bóg dla ciebie zrobił. Czyli popatrzcie, to jest ciągłe trwanie myśli i czynu. I teraz, jeśli w takiej postawie trwasz, to zobaczcie, co mówi werset 12 do 15. O, właśnie. Piotr mówi o bardzo ważnej rzeczy, czyli mówi, że jeżeli już jesteś utwierdzony w wierze, to co masz robić? Ciągle sobie przypominać. Ktoś powie, no ja już jestem utwierdzony w wierze, ja już wszystko wiem. Ile można razy to wałkować? A Piotr mówi, wałkować aż do śmierci. I mówi, nie dość tego, jak ja odejdę, to zatroszczę się, żeby kto inny wam przypominał. Czyli ważna rzecz. Utwierdzeni w prawdzie, pamiętać o zaleceniach apostolskich. Czyli pamiętać, przypominać sobie o zaleceniach apostolskich. Ciągle przypominać, przypominać i przypominać. Na to Piotr zwraca uwagę. Czyli żyjąc w pobożności, przypominać sobie nauczanie apostolskie. Czy na razie wam się wszystko zgadza?
Tak.
Ja czytam, co tutaj piszą bracia i siostry na Skype'ie. Tak, także jak coś nowego się pojawi, to też będę czytał. Będziemy sobie jeszcze pewne rzeczy omawiać, bo widzę, że tutaj niektórzy mają już tak, przypominają sobie studium wcześniejsze, także dobrze. 16, 18 werset. Nawet do 21. O czym ten fragment mówi? Dwie ważne rzeczy Piotr tu porusza, które są kluczowe dla listu. 16-18 werset co mówi?
Że Piotr jest świadkiem.
Naocznym.
Na co oni czekają? Na co czekają adresaci? Zobaczcie. O czym zostali zaznajomieni przez Piotra? 16 werset.
O przyjściu i mocy Pana Jezusa Chrystusa.
O przyjściu w chwale Jezusa Chrystusa. Piotr im o tym opowiadał. I oni na to czekają. Na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ale żeby właściwie sprawy rozumieć, to na czym muszą polegać? Oni widzieli to wszystko?
Nie.
Nie. Oni nie byli naocznymi świadkami. To jest informacja o adresatach. Naocznym świadkiem był autor. I teraz co mówi autor? Czyli oni oczekują Pana Jezusa Chrystusa. Oczekują?
Oczekują.
Dlaczego? Bo dostali informację. Od kogo?
Od Piotra.
Od naocznego świadka.
Naocznego świadka chwały, bo on widział chwałę Jezusa na świętej górze. I on mówi, ja wam przedstawiam co? Fakty. Byłem świadkiem, widziałem, to nie są bajki. Ja wam nie opowiadam bajek. Czyli mówi o oczekiwaniu na przyjście Jezusa Chrystusa, pamiętając jednocześnie i trwając w świadectwie apostolskim, jako naocznych świadków Jego chwały. To jest ważne tutaj. I oczywiście oni czekają. I czego jeszcze, na co jeszcze muszą zwrócić uwagę, zobaczcie. 19-21 werset. Co on tutaj nam mówi? Jaką ważną rzeczą? Że w całej tej sytuacji, w tym całym pobożnym życiu, słuchajcie, w całym pobożnym życiu, w trwaniu w nauce apostolskiej, w napomnieniu, w pobożnym życiu, mając poparcie świadectwa apostolskiego, Czego mają się wystrzegać?
Zmieniania, dokładania czegokolwiek.
Dowolnej interpretacji tego, co apostołowi i prorocy powiedzieli. Bo teraz oni przekazali pewną informację. Przekazali to pewnymi słowami. I nie wolno wam interpretować tego, jak się chce. Bo to już zostało przekazane. I tak macie czytać, jak zostało przekazane. Więc jeżeli coś nie rozumiecie, to czytajcie dalej i się dowiecie, o co chodzi. Ale nie wolno naruszać interpretacji samego słowa. Dlaczego? Bo pisali to ludzie natchnieni Duchem Bożym. Więc być gotowym na przyjście Pana Jezusa, jednocześnie trwając w Słowie Bożym i nie interpretować go dowolnie. Bo mają świadectwo, mają proroctwa, które mówią o chwalebnym przyjściu Jezusa i nie wolno im tego dowolnie, jak się chce, interpretować. I oni mają czekać. Oni czekają i mają czekać na przyjście Jezusa. Bo w tym liście jest mowa o tych, którzy mówią, a gdzie to jego przyjście? Jak było, tak trwa. Nic się nie zmienia. A oni mają czekać. Więc Piotr zaczyna od przypomnienia im postawy, w której trwają, bo jest napisane chociaż, 12, umiejętni utwierdzeni jesteście w teraźniejszej prawdzie. Oni to wiedzą, oni to rozumieją, oni czekają, a Piotr im to jeszcze raz przypomina. Czyli mamy rozdział, który o czym mówi? Popatrzcie, obdarowani wiarą dzięki Bożej sprawiedliwości. Obdarowani, aby żyć w pobożności. Pokazywać to w czynie. Umacniać się w wierze, nie zapominając o Bożej łasce. Wierzyć nauczaniu apostolskiemu, oczekując Pana Jezusa Chrystusa i nie interpretując ich słów, jak się chce. Bo Piotr w trzecim mówi, niektórzy nie rozumieją Pawła i przykręcają jego słowa ku własnej zgubie. Tu mówi, dlatego nie wolno wam tego robić. To wszystko ma ze sobą związek. Chodzi tylko o to, żeby go uchwycić. Więc mamy rozdział, który mówi co? Jak mieć szeroko otwarte drzwi do królestwa? Po pierwsze, mieć wiarę, żyć pobożnie, trwać w nauce apostolskiej, oczekując na Pana Jezusa Chrystusa, bo trwając w nauce apostolskiej znaczy nie interpretując jej dowolnie, bo jeśli ty ją dowolnie interpretujesz, to ty już w niej nie trwasz.
I nie zapominać, co Bóg dla nas zrobił.
Tak. Dokładając wszelkich starań, żyć w posłuszeństwie Bogu i nauce apostolskiej w oczekiwaniu na objawienie Pana Jezusa Chrystusa. To jest przypomnienie, żeby żyć pobożnie, czekając na przyjście Pana.
Proszę o powtórzenie tego.
Dokładając wszelkich starań, żyć w posłuszeństwie Bogu i nauce apostolskiej, w oczekiwaniu na objawienie Pana Jezusa Chrystusa.
Dokładając wszelkich starań,
żyć w posłuszeństwie Bogu i nauce apostolskiej, bo to jedno z drugiego wynika. W oczekiwaniu na objawienie Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego Piotr to przypomina? Przechodzimy do rozdziału drugiego. I czytamy rozdział drugi. I teraz czytamy rozdział drugi. Ja proszę, żeby ktoś przeczytał rozdział drugi. Zahaczając o werset 21 pierwszego rozdziału.
Nie z ludzkiem bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzają herezję zatracenia, wypierając się Pana.
Prowadzą.
W wprowadzą.
Wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale strąciwszy ich do piekła, wydał więzom ciemności, aby byli zachowani na sąd. Także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego, kaznodzieje sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożny. I miasta Sodomę i Gomorę, obracając w popiół, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie. A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał. Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trafił dzień po dniu swą sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami. Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. Przede wszystkim zaś tych, którzy podążają za ciałem w nieczystej żądzy i pogardzają władzą. Zuchwali i samowolni, nie boją się bluźnić przeciwko przełożonym. Tymczasem aniołowie, więksi siłą i mocą, nie wnoszą przeciwko nim przed Pana bluźnierczego oskarżenia. Ale ci, jak nierozumne zwierzęta, z natury przeznaczone na schwytanie i zagładę, bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, to też zginął w swoim zepsuciu. I otrzymują zapłatę za niesprawiedliwość.
I otrzymają
zapłatę za niesprawiedliwość, skoro uważają za przyjemność hulanie za dnia. Zakały i plugawcy upajają się swymi oszustwami, gdy z wami ucztują. Mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć, zwabiają dusze niestałe. Serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balama, syna Bosora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość. Został jednak skarcony za swoją nieprawość. Niemajuczna oślica, przemówiwszy ludzkim głosem, powstrzymała szaleństwo proroka. Oni są źródłami bez wody, obłokami pędzonymi przez wicher, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki. Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste, zwabiają żądzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony. Bo jeśli uciekli oni od plugastw świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikłają, i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Ale przydarzyło się im zgodnie z prawdziwym przysłowem. Pies wrócił do swoich wymiocin, a świnia umyta do tarzania się w błocie.
Mm-hmm. I teraz zobaczcie. O czym mówi ten rozdział? Cały. O kim on mówi?
O fałszywych nauczycielach.
O fałszywych nauczycielach. Gdzie oni są? Tak jak byli fałszywi prorocy pośród Izraela. To wśród was będą fałszywi nauczyciele. I teraz Piotr mówi o czym? Przypomina o czym? Że jak mają żyć?
Pobożnie.
Pobożnie. A oni?
Niepobożnie.
Piotr mówi 16 werset, albowiem nie baśniami, jakimi misternie wymyślonymi naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana Jezusa Chrystusa przyjście. A tutaj jest napisane?
Który werset?
I przez łakomstwo zmyślonymi słowami wami kupczyć będą. Tu mamy świadectwo, tu mamy baśnie. Jedni i drudzy będą mówić. Tylko jedni jako świadkowie i nie bajkami, a drudzy baśnie. Czyli mamy prawdę i kłamstwo. Więc zobaczcie, drugi rozdział mówi o czym? Pierwsze trzy wersety o czym mówią? O fałszywych nauczycielach pośród
wśród was.
Tak. I co oni robią?
Potajemnie wprowadzają herezję zatracenia.
Jak to robią?
Potajemnie. Wypierają się pana.
Przed chwilą powiedziałem.
Potajemnie.
Potajemnie. Oni mówią, słuchajcie, będziemy mówić herezję.
Nie.
Nie. Oni to mówią tak, żeby to było jak prawda. Potajemnie. Oni to robią podstępnie. Czyli fałszywi nauczyciele są pośród wierzących i potajemnie wprowadzają herezję zatracenia. Czyli mamy zagrożenie z zewnątrz czy wewnątrz?
Z wewnątrz.
Pamiętacie, co Paweł mówi w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich?
Z was wyjdą.
Nie tylko z zewnątrz, ale spośród was wyjdą ci, którzy nie będą folgować trzodzie i pociągną uczniów za sobą. Spośród was wyjdą. I mówił to do kogo?
Do starszych z Efezu.
Do starszych, do pasterzy, do tych, którzy mieli wpływ na wierzących, którzy byli słuchani, którzy uchodzili za narzędzia Boże. Spośród was wyjdą ci, którzy uczniów pociągną za sobą. A tu jest napisane, że oni są pośród was. I potajemnie wprowadzają herezję zatracenia. Czyli to jest zagrożenie wewnątrz, byśmy powiedzieli. Nie z zewnątrz, wewnątrz. Zobaczcie ten werset 13 drugiego rozdziału. Z wami ucztując. Z wami razem. Juda też o tym wspomina, będziemy o tym mówić szerzej. Czyli mamy fałszywych nauczycieli pośród wierzących, potajemnie wprowadzających herezję zatracenia. To jest zagrożenie wewnątrz. Ono się pojawi. Piotr mówi, ono się pojawi. Paweł mówi, się pojawi. Ale inne fragmenty listy pokazują, że ono już się pojawiło wtedy. W jednym miejscu wcześniej, w drugim później. Mamy to zagrożenie opisane w liście do Koryntian. Mamy to opisane w liście do Galacjan, w liście do Kolosan. Ci, którzy aniołów tam czczą, żebyście ich nie słuchali. Wszędzie oni się pojawiają. Dobrze. Więc mamy tutaj zagrożenie się pojawia. Więc teraz widzicie, dlaczego Piotr zaczyna rozdział od przypomnienia zdrowej nauki, zdrowej postawy. Bo zagrożeniem jest odciągnięcie od tego. Za pomocą, jakbyśmy powiedzieli, atrakcyjnych, ale bajek. I najgorzej, że te bajki prowadzą na zatracenie. Dobrze. I teraz, jak byśmy podzielili ten rozdział? Bo on jest przemieszany troszeczkę. Ale tak, zobaczmy sobie... drugi werset i werset 18-20. Może inaczej. I jeszcze inaczej. Najpierw zobaczmy sobie, co mówi 10 werset.
Przede wszystkim zaś tych, którzy podążają za ciałem w nieczystej żądzy i pogardzają władzą.
Jak postępują?
Podążają za ciałem.
Oni nie tylko nauczają bajek, ale związane z tymi bajkami jest co ich?
Życie.
Życie. I jakie to jest życie?
Pożądliwości.
W pożądliwości. Zobaczcie werset 12 do 15. Bluźnią mocą niebieskim. Tak? Co jeszcze robią?
Hulają za dnia.
Hulają za dnia.
Upajają się oszustwami.
Oszukują. Upajają się oszustwem. Mają w tym satysfakcję.
Oczy pełne cudzołóstwa.
Oczy pełne cudzołóstwa.
Serce wyćwiczone w chciwości.
Tak. 17:22, co mówi o nich. Dokładnie przeczytajmy. Kim są? Kim byli?
Oni poznali, w 20 poznali Pana i Zbawiciela, a potem znowu...
Z powrotem się uwikłali, tak?
I zostają pokonani.
Tak. Są stali się znowu niewolnikami zepsucia. Takim łatwo jest pociągnąć ludzi ze sobą. Bo jeśli mówili dobrze i ludzie ich słuchali, a potem zaczęli mówić źle,
mieli zaufanie,
a potem zmieniają zdanie i ktoś, kto nie ma zdrowego rozeznania, jest napisane, że co? Pociągają ze sobą tych, co nie mają rozeznania.
A zdanie zmieniają potajemnie.
A zdanie zmieniają, ale nie tak oficjalnie, tylko tak, żeby... Tylko, że i życie ich się zmienia. I ktoś obserwuje to wszystko i mówi, no, ten... Można tak. Ale on nie rozumie, dlatego Piotr zaczyna od tego, że nie ma odwrotu od pobożnego życia. Nie ma zmiany. My nigdzie nie nauczaliśmy, że w pewnym momencie można zmienić i inaczej żyć. Ale sobie szerzej to powiemy. Ja bym dzisiaj nie chciał jak gdyby tego precyzować, tylko musimy zobaczyć, na czym polega zagrożenie. Że to nie jest tak, że przyszedł Iksiński z zewnątrz i będzie tutaj bajki opowiadał, my dziękujemy, do widzenia. Nie, to jest ktoś, kto był, wzbudzał zaufanie, wszystko było ok i pomalutku i się nie obejrzysz, a on mówi co innego, żyje inaczej, nie dość tego, mówi ci to w takich słowach, że gotowy jesteś uwierzyć, że tak można. Dlaczego? Bo zapomniałeś o świadectwie naocznych świadków. Polegasz na jego. Zagrożenie wewnątrz. Fałszywą nauką, która prowadzi do zmiany czynów również. Nie tylko idea, ale czyn jest inny. Ty zaczynasz żyć niepobożnie, naśladując tych, którzy są zagrożeniem. Dlaczego? Bo oni znowu. Było dobrze, jest źle. Było źle, dobrze i znowu jest źle. I to jest zagrożenie. Wewnątrz. Bardzo poważne. Zobaczmy sobie w takim razie werset drugi. Co oni robią? Na czym polega zagrożenie ich nauki? Drugi werset, zobaczcie, i 18:20. Zwróćcie uwagę, na czym polega zagrożenie. Czym konkretnie jest? Jaką formę przybiera? Tak, drugi werset. Droga prawdy.
I zwabiają rządzami ciała.
Co obiecują? Wolność obiecują. Oni obiecują wolność. Ja ci powiem, na czym polega prawdziwa wolność. Jakbym powiedział, litera zabija, duch ożywia. Tak? Dzisiaj bardzo popularne. Co ty tam słuchasz wolności? To żyj tam, nie ma problemu. Łaska.
Bazują na pożądliwości.
Zwabiają wierzących do grzechu. Obiecują im fałszywą wolność. Czyli miłe dla ucha.
Mhm. Podczas gdy sami są niewolnikami zepsuci.
Człowiek walczy z grzechem, ja już zahaczam, bo będziemy to omawiać. Człowiek walczy z grzechem, ciągle walczy z grzechem. Bóg uwolnił od wielu rzeczy, ale wiemy, ile zaparcia się siebie, tak? Ile modlitw, wołania do Boga o siły w przejściu pokus. A przychodzi ci nauczyciel, mówi, stary, ty się męczysz niepotrzebnie, ty sam sobie niewolę zakładasz. Żyj w wolności, popatrz na mnie. I nagle ty mówisz, oczy mi się otworzyły. To po co ja się tak męczę? I co robisz? Przestajesz żyć pobożnie.
To tak można?
Co, obce to wam jest? Obce to wam jest?
Mówi pobożnie. W internecie takich nauk jest.
Więc to jest poważne zagrożenie. Dlaczego? Bo przybiera formę chęci pomocy. I oni zwabiają dusze, które nie mają rozeznania. Dlatego trzeba ciągle sobie przypominać, co mówili apostołowie. Czy oni gdziekolwiek do tego namawiali. I będziemy to sobie dokładnie omawiać. Czyli nauczaniem swoim obiecują fałszywą zwolność i zwabiają wierzących do grzechu. Nie wprost. Tylko mówią, że to jest wolność człowieku. I ci nie mówię, żebyś ty robił straszne rzeczy. Pomalutku. Małymi kroczkami, a ty zaczniesz żyć starym życiem. I teraz zobaczcie wersety od 4 do 9 i 13 werset. Bo ktoś by mógł sobie powiedzieć, jakim cudem oni tam są. Piotr to też tłumaczy. Czyli Piotr mówi o zagrożeniu i mówi również, dlaczego ono tam występuje. Cztery do dziewięć, werset 13. Tu są przykłady, tak?
Tak.
Jak co Bóg robił?
Sądził
niesprawiedliwych, ratował?
Sprawiedliwych.
Ale nie działo się to od razu, tylko w swoim czasie.
Wszystko ma swój czas. Ale pamiętaj jedno. Jeżeli będziesz trwał w pobożności, Bóg cię wyrwie. Jeśli pójdziesz za nimi, czeka cię to, co ich.
Skończysz.
Tak.
Tu historia Lota jest dużo szerzej do omówienia. I tego Bileama, tak? Jak Bóg da, to sobie to omówimy, przypomnimy, bo to są ciekawe historie. Z tym Bileamem w ogóle bardzo ciekawa historia. Nie wiem, czy wy pamiętacie, ale... Ale to bardzo ciekawa Balaama. Dlaczego w ogóle? Co tam się stało? Dlaczego on w ogóle był skarcony? Ale trzeba również pamiętać, że Bóg nie pozostawia bez kary niesprawiedliwych. Jeśli ktoś jest niesprawiedliwy, to Bóg go zachowuje na sąd. Ale wyrywa sprawiedliwych. Więc jeśli oni tam są, to pamiętaj jedno. Jeżeli zachowasz sprawiedliwość, Bóg cię wyrwie jak Lota. Natomiast jeśli pójdziesz za nimi, to spotka cię los, byśmy tak powiedzieli, Sodomy. Jeśli tam zostaniesz. Więc Piotr również tłumaczy, zobaczcie, dlaczego oni są i nie od razu ich tam piorą strzela. W pewnym sensie oni są papierkiem lakmusowym dla wiary tych wierzących. Czyli pobożne życie z powodu zagrożenia odejściem od posłuszeństwa Bogu z wewnątrz. To jest zagrożenie, zobaczcie. Wewnętrzne zagrożenie, byśmy mówili, powiedzieli wewnętrzny wróg. Wewnętrzny wróg wśród wierzących. Czyli co ten rozdział mówi? Fałszywi nauczyciele wewnętrznym zagrożeniem dla posłuszeństwa wierzących. Fałszywi nauczyciele są wewnętrznym zagrożeniem posłuszeństwa wierzących. No i oczywiście ten rozdział szeroko to omawia, tak?
Jeszcze raz, proszę.
Fałszywi nauczyciele wewnętrznym zagrożeniem posłuszeństwa wierzących. Też ja już na tym etapie mówię od razu, żebyście nie wrzucali do tego tutaj, do tych nauczycieli, wszystkich, jacy wam przyjdą do głowy. Bo to nie są wszyscy fałszywi nauczyciele. To są konkretne nauki powiązane z życiem. Tu każdej fałszywej nauki w to nie można włożyć. Są różne. Natomiast ona jest ściśle związana z życiem. I też, żebyście tutaj nie robili tak uniwersalnie, że kogo mi tylko przyjdzie do głowy, to ja go tu wrzucę. Nie. Nie wolno tego robić.
Najpierw trzeba zobaczyć, o kim
Najpierw trzeba
pisze.
Zobaczyć dokładnie, my ich sobie dokładnie omówimy, zobaczymy, dlaczego te przykłady są użyte, dlaczego jest o nich napisane, że poszli drogą Balaama, tak? dlaczego są przyrównani do obywateli Sodomy i Gomory. Tak, zobaczymy to sobie wszystko po malutku.
Znaczy na przykład nie zapierają się Pana, tak jak gdzieś w innych miejscach czytałeś.
Omówimy sobie, co to znaczy zaparli się Pana. Tutaj też zobaczymy sobie przykłady. I mamy, słuchajcie, trzeci rozdział. On w pewnym sensie jest kontynuacją pierwszego i drugiego. On jest taki podsumowujący, bo to jest tak, pierwszy rozdział, zauważcie, mówi tylko o pobożności. Jest jeden werset, jedno zdanie, które mówi o niepobożności. Zauważacie? Natomiast proporcjonalnie w drugim rozdziale najwięcej jest o niepobożności, o grzesznikach, a troszeczkę o tylko zagrożeniu. O pobożnych, że Pan jest mocen wyrwać pobożnych z zagrożenia. Zobaczcie, że proporcje są zachowane. Tu bardzo mało, a tu bardzo dużo, tak? I teraz trzeci rozdział jest pewnym podsumowaniem. Jak przeczytamy, to sami zobaczycie, że on pewnym jest podsumowaniem tego, co wcześniej. Kto będzie czytał trzeci rozdział?
Ja mogę.
Proszę.
Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela. Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i będą mówili, co z obietnicą Jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna, i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął, a obecne niebiosa i ziemia przez to samo Słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Ale niech to jedno umiłowanie nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i śpiesząc się na przyjście Dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju, a cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was, jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i na wieczne czasy. Amen.
Amen. Teraz popatrzmy. Piotr tak zapoznał ich ze zdrową nauką, ze swoim świadectwem, tak? Przestrzegł ich przed realnym zagrożeniem, które się pojawi od wewnątrz, które odwodzi od nauki. I zobaczcie, przechodzi teraz znowu do podsumowania. Mówi, no to teraz powiem wam, po co to piszę. Tak? I mamy tutaj 3 wersety, zobaczcie. Kilka zdań, które co mówią?
No, że przypomina. Poprzez przypominanie pobudza do czujności adresatów.
Czyli ten list jest czym?
Przypomnienie.
Czego?
Czystej
zdrowej
nauki. Czystej
apostolskiej.
zdrowej nauki.
Słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazania.
Co to znaczy, najmilsi? Jest już ten drugi list do was piszę, którym wzbudzam przez napominanie uprzejmą myśl waszą. Jak u was jest?
Pobudzam wasz czysty umysł.
Czyli to jest przypomnienie dla kogoś, kto
ma czysty umysł.
Trwa w zdrowej nauce. Ten list,
podobny cel pierwszego i drugiego listu.
Ten list nie ma was za zadanie napomnieć, bo wy źle żyjecie. Nie. Ja wam chcę przypomnieć, bo wy trwacie, wszystko wiecie, ja wam chcę przypomnieć, żebyście cały czas pamiętali na co.
Słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.
Z jakim wersetem ściśle, nierozerwalnie jest związane te zdanie? Z jakim innym zdaniem?
No, z pierwszym wersetem.
Tak, to prawda. Natomiast przeczytajcie sobie 1:21. Co on mówi?
Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesiono zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha.
Czyli Piotr mówi, chcę wam przypomnieć słowa proroków i nas, apostołów Pana Jezusa Chrystusa. To oznacza, że on nie mówi, bo my se coś wymyśliliśmy, tylko my to wszystko piszemy pod natchnieniem Ducha Świętego. Bo my jesteśmy naocznymi świadkami. Prorocy pisali pod natchnieniem Ducha Świętego i my wam przypominamy to, co podał nam Pan. Nie z własne zmyślone baśnie, nie własne teorie, ale to, co podał nam Pan. Więc to wam przypominamy. Pewną, zdrową naukę. I ten list ma być przypomnieniem tego, co wy wiecie. Dlaczego?
Bo są zagrożenia.
Czytamy dalej. 3:7. I teraz zauważcie, Piotr w pierwszym co pisze? Czekacie na przyjście Pana, my wam mówimy, przyjdzie na pewno, wiemy jak to będzie, tak, bo widzieliśmy, przyjdzie w chwale, my to wiemy, my czekamy, wy czekacie, w pobożności.
Cierpicie.
Cierpicie.
Przechodzicie próby.
Przyjdą tacy, co będą wam mówić bajki. Będą was do wolności ciągnąć, ale to jest fałszywa wolność. Będą was namawiać do zmiany życia. Tak? Żebyście szli za ich przykładem. Oni też będą mówić, a my tyle czasu się męczyliśmy, dopiero teraz nam się oczy otworzyły. I Piotr mówi, a my wam przypominamy to, co myśmy wcześniej wam mówili. Żebyście ciągle to pamiętali, że kiedy usłyszycie tamto, żebyście wy o tym pamiętali. Dlaczego? Bo oni będą co jeszcze robić? Zobaczcie.
Będą szydzić.
Bo przyjdą co? Mamy 3-7 werset.
Szydercy przyjdą.
Przyjdą szydercy, naśmiewcy.
I oni będą postępować według swoich własnych.
To kto to jest? To ci z drugiego rozdziału. To ci sami. To ci z drugiego. To nikt nowy nie przyjdzie. Ci szydercy to są z wewnątrz ci. I oni co będą mówić?
Co z obietnicą jego przyjścia? Neglować
przyjście Pana.
Piotr mówi, my wam mówimy, czekajcie, bo Pan przyjdzie. A oni co? Będą kwestionować przyjście Pana.
Wszystko to trwa już od początku stworzenia.
I teraz co Piotr o nich mówi?
Że są zachowani na...
No.
Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna...
Umyślnie.
Umyślnie.
Oni to wiedzą. Tylko oni świadomie ten fakt odrzucają. On im jest niewygodny, oni go nie używają, oni celowo go odrzucają.
O, to tak jak dzisiaj mówią, że było oddane i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął.
I teraz oni mówią...
Wszystko trwa jak trwa.
Będą tacy, co powiedział Pan z leka z przyjściem. Pamiętajcie, że Piotr niczego nie wymyślił. On cały czas przekazuje słowa Pana Jezusa.
Sporo rzeczy z Mateusza, z podobieństw się przypomina.
Samo się do głowy ciśnie. I teraz o kim Jezus mówił? Ale to tak do przemyślenia dla was. Wystudiowaliśmy coś, nie? O kim to jest mowa? No właśnie. Więc w pierwszym fragmencie są słowa proroków i apostołów. One są źródłem zdrowej nauki i ostrzeżenia. Tak? Bo będą drugie słowa szyderców, którzy kwestionują zdrową naukę o przyjściu Pana Jezusa. Oni ją kwestionują. Oni mówią i celowo pomijają co? Piotr używa biblijnej argumentacji, którą oni celowo pomijają. Bo jakby ją nie pominęli, to by im się nie dodało. A jak oni pomijają celowo, to się dodaje. I są tacy, co w swojej niewiedzy, ignorancji przyjmują to, bo sami nie mają rozeznania. I oni na takich bazują. Dlatego Piotr podaje od razu biblijną argumentację. Że jeżeli ty weźmiesz pod uwagę biblijną argumentację, to się nie doda. Bo ten świat jest zachowany na ogień, na sąd. A przyjście Jezusa to co to jest? No czytaliśmy 25 rozdział Mateusza. Przyjście na sąd. To jest sąd dla nich. Oni pomijają kwestię sądu, bo im on nie pasuje. Bo przestali żyć pobożnie. Więc ostrzeżenie przed szydercami kwestionującymi zdrową naukę o przyjściu Pana Jezusa, którzy pomijają biblijną argumentację. Dlatego wy macie trwać w biblijnej argumentacji. Już widzicie to zagrożenie? Nauka miła i przyjemna, ale która się nie trzyma w całości biblijnej argumentacji. Ona bazuje na przekonaniu, na własnym, na tym, jak umiem coś przekazać. Na tym, czy umiem bajki opowiadać. I teraz niektórzy z wierzących mogli powiedzieć, no dobrze, ale przecież Pan jeszcze nie przyszedł. Może w jakimś sensie oni mają rację. I Piotr, zobaczcie, co mówi. Pan przyjdzie. 8:9. Tylko Pan okazuje cierpliwość. On przyjdzie we właściwym czasie. Nie wtedy, kiedy wy chcecie. Tylko wtedy, kiedy przyjdzie czas. A skoro jeszcze nie przyszedł, to znaczy, że jest dla was łaskawy, cierpliwy. Piotr od razu tłumaczy. Zobaczcie, że na argumenty padają kontrargumenty. Piotr nie pozostawia bez odpowiedzi adresatów. Tylko on mówi tak. Oni mówią, że nie przyjdzie, bo jeszcze go nie ma, a ja wam mówię, jeszcze nie przyszedł, bo jest cierpliwy dla was. Co nie znaczy, że nie przyjdzie. A oni fakt, że nie przyjdzie, przekuwają na własny... I mówią, to co? To nie ma go, no to co ty się męczysz? Żyj jak chcesz. Żyj w wolności. A Piotr mówi, nie.
Gdy oni to wszystko mówią, to mija zaledwie kilkadziesiąt maksymalnie lat. Od... pójścia Pana do nieba.
To jest...
Piotr proroczo jakby tu pisze, nawet przypominając, że Pan inaczej liczy czas. Pojawiają się tysiące lat.
Zaraz, tak.
Ale my jesteśmy, cały czas trzeba pamiętać, jakby kontekst, że to się dzieje świeżutko, no mówi to świadek żyjący, świeżutko po tym, jak Pan chodził
tutaj
do
nieba.
A już jest negowane to, co mówił, że przyjdzie.
Jego przyjście. Nie było jeszcze czasu, żeby się znudzić czekaniem.
No
chociaż,
właśnie.
Chociaż z perspektywy ich życia wydawałoby się, że to za chwilę. Tak? Ale Piotr jak gdyby mówi to. I co jeszcze mówi? Zobaczcie, 10:11.
Co się wydarzy?
Dzień Pański przyjdzie. Nagle. I co zakończy?
Tą ziemię.
Dzieje tego nieba i tej ziemi. I zapoczątkuje?
Nowe niebo,
nową
ziemię.
Na to, co trzeba na to czekamy.
Dzień Pański zakończy egzystencję tego nieba i tej ziemi. Pamiętajcie o tym. Bo wszystko, co wam mówią ci nauczyciele, to jest związane z tym niebem i tą ziemią. A ja wam mówię o nowym niebie i nowej ziemi.
tam będzie sprawiedliwość.
Tak. Czyli Piotr mówi, Pan nie zwleka, Pan ma swój czas, On przyjdzie wtedy, kiedy przyjdzie i pamiętajcie, że Bóg nie liczy czasu tak jak wy, tylko inaczej, bo wy liczycie czas według normy tego świata, a Bóg liczy czas według swojej miary. I Jego miara nie jest miarą tego świata. Bo żeby była, to byłby częścią tego świata. Bóg jest Bogiem, który stworzył ten świat, a nie jest jego częścią. Jak to Chowind mówi, Bóg, byśmy powiedzieli, konstruktor komputera nie jest częścią komputera. On stworzył komputer i komputer funkcjonuje według zasad, którą stworzył, ale on nie jest komputerem.
On jest ponad.
Tak samo Bóg. Bóg nie jest zmuszony do funkcjonowania według naszego czasu. Bóg po swojemu liczy czas. I Piotr to mówi. Więc wy nie oczekujcie, że Bóg będzie sprawdzał czas według waszego, wam długo czy krótko. Patrzcie na to w ten sposób. Bóg okazuje łaskę, a ci, którzy to zdrwią z tego, wykorzystują to przeciwko Bogu i wam. Tą łaskę Bożą wykorzystują, żeby kwestionować zdrową naukę. Więc patrzcie, że te fałszywe nauki uderzają w bardzo wiele aspektów. Również w gotowość na spotkanie z Panem. Bo jeżeli ja oczekuję Pana teraz, no i teraz popatrzcie, co jest dalej. 12-18 werset. To jest ta istota, bo Piotr tutaj, zobaczcie, do czego wraca w tych wersetach od 12 do 18.
Od 12 do którego?
Do końca, do 18, dobrze
no
mówię?
Mówi przede wszystkim o obietnicy, czyli o nowych.
Tak, ale tak, ale
byście byli utrzymani w pobożności.
Tak,
oczekując na przyjście.
Tak.
Czyli do posłuszeństwa.
Z czym wam to się kojarzy? W pierwszym rozdziale, zobaczcie, pierwszy rozdział 10-11.
Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie, to bowiem czyniąc nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Patrzcie, Liz zatoczył koło. Piotr zaczął. Pobożne życie otwiera wam szeroko drzwi do Królestwa. Tutaj mówi... Ponieważ wtedy wszystko ma się rozpłynąć, jakimiż macie być w świętym obcowaniu i pobożnościach, którzy oczekujecie i spieszycie na przyjście Dnia Bożego, na przyjście Pana, w którym niebiosa gorące rozpuszczą się, żywioły rozpalone stopnieją. Sąd będzie, a wy na niego czekacie. Lecz nowych niebios i nowej ziemi, według obietnicy Jego, oczekujemy, w których mieszka sprawiedliwość. Przecież najbliżsi tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od Niego byli znalezieni w pokoju. Dzień Pański przyjdzie, ten świat się skończy, będzie sąd, sprawiedliwość. I jeśli jesteś sprawiedliwy, to co?
Wejdziesz do wiecznego królestwa naszego Pana.
Drugi rozdział. Drugi rozdział, 9 werset.
Umie Pan pobożny wyrwać z pokusy, on jest sprawiedliwy zachować na dzień sądu, aby byli ukarani.
Kto się nie boi przyjścia Pana?
Sprawiedliwy.
Sprawiedliwy.
Ten, który oczekuje przyjścia.
Bo on czeka na nowe niebiosa, a nie na sąd. Więc Piotr mówi, jeśli trwasz w zdrowej nauce, to będziesz wiedział, na co czekasz. I będziesz czekał tak, jak mówi nauczanie apostolskie. Będziesz chronił się od tych, którzy będą kwestionować jakąkolwiek kwestię z nauczania apostolskiego. Czy to przyjście Pana, czy to pobożne życie. Więc o czym trzeci rozdział mówi? Co trzeba zachować, Piotr mówi? Czysty umysł. Nieskażony fałszywą nauką.
I słowa wypowiedziane wcześniej.
Wierzyć Słowu Bożemu, czyli to, co powiedzieli apostołowie. Czyli zachowując czysty umysł i wierząc Słowu Bożemu, co robić? Pomimo szyderców, oczekiwać na co? Na Pana. Oni mówią, ty czekasz, to nie teraz, to jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie. I w ten sposób, co będzie się działo? Zobaczcie. 18 werset. I 17. Wy tedy, najmilsi, wiedząc przedtem, strzeżcie się, abyście błędem tych niezbożników nie byli zwiedzeni i nie wypadli z waszej
stałości.
Ale roście w łasce i znajomości Pana. Nie wypaść z waszej stałości.
Chyba wcześniej tego nie było, jak studiowaliśmy.
Nie było?
Ja pierwszy raz widzę i nie wypadli z waszej stałości.
Czyli można wypaść?
Można.
Co trzeba zrobić?
Bo w Warszawie to było inne.
Żeby było, co trzeba zrobić, żeby wypaść?
Ale ja powiedziałem to, bo czasami studiujemy pewne rzeczy i nie wszystko widzimy, czy pamiętamy. Teraz dla mnie jakby... Tak jakby dlatego, na nowo to zobaczyć.
Dlatego postaram się, żeby tym razem było dokładnie tak jak z pierwszym. A jeszcze kiedyś będziemy studiować, to pewnie będzie jeszcze bardziej.
Tak.
Bo jeszcze więcej będziemy wiedzieć, więcej nam jeszcze Pan pokaże. Tak. Trzeba cierpliwości. Staram się, jak gdyby, żeby nic nie umknęło mi i to, co sam widzę, staram się przekazać Wam. A Wy sprawdzajcie. Czyli co trzeba zrobić, żeby wypaść z łaski?
Żeby wypaść.
No jak się będziesz miała na baczności, to nie wypadniesz. A ja pytam, co trzeba zrobić, żeby wypaść?
Nie trwać w słowie. Nie jest to coś tego
zadania. Konkretnie według listu. Konkretnie. Bardzo konkretnie.
Przestać trwać w posłuszeństwie.
Nie dokładać starań.
I słuchać
w jeszcze dokładniej. Jeszcze dokładniej.
Nie oczekiwać przyjścia Pana.
Tak. Ale jeszcze dokładniej.
No nie trwać w nauce apostolskiej. I.
Dobrze, a innymi słowy?
No nie, być posłusznym Bogu.
Tak, wszystko prawda. Wszystko prawda, tylko brakuje w tym, co mówicie, fałszywych nauczycieli. Ja bym powiedział tak. Ty mówiłaś, tak? Powtórz, bo nie słyszałem ciebie. Powtórz.
Nie wiem.
No.
Będziemy słuchać fałszywych nauczycieli.
Pójście za fałszywi nauczycielami równa się wypadnięciu z łaski. Dlaczego? Bo dajesz posług fałszywej nauce i wypadasz zdrowy. I z tym się wiąże przestanie na czekanie przyjścia Pana, zmiana życia, zachowania, zmiana zdrowej nauki, dowolna interpretacja słowa, za tym idzie wszystko inne. Dlaczego? Bo ty przyjmujesz pakiet. Ty idziesz za fałszywym nauczycielem.
To jak w trzecim rozdziale sformułujemy to?
Zachowując czysty umysł, wierząc Słowu Bożemu, oczekiwać Pana. Wzrastając w łasce i pokoju. Zachowując czysty umysł, wierząc Słowu Bożemu, oczekiwać Pana, wzrastając w łasce i pokoju. Czyli pierwszy rozdział mówi, dokładając wszelkich starań, żyć w posłuszeństwie Bogu i nauce apostolskiej, w oczekiwaniu na objawienie Pana. Drugi mówi, fałszywi nauczyciele wewnętrznym zagrożeniem posłuszeństwa wierzących. A trzeci znowu mówi, zachowując czysty umysł, wierząc Słowu Bożemu, oczekiwać na dnia Pana, wzrastając w łasce i pokoju. Czyli znowu wraca do tego, co było w pierwszym. Więc list czym jest? Jeszcze raz, teraz podsumujmy sobie to. Cel napisania listu. Który to jest werset? Które to są wersety? Cel napisania listu. Po co Piotr pisze?
Umiłowani, piszę do was już ten drugi list, z nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przekazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.
Łatwe, co? Bo sam Piotr pisze. Po co pisze list?
Jak w pierwszym.
Czy Czyli pobudzić czyste umysły przez przypominanie tego, co pisali apostołowie i prorocy. Jeżeli cały czas pamiętamy o tym i trwamy w zdrowej nauce i odświeżamy ją sobie, to kiedy spotkamy się z fałszywą, to w pierwszym momencie nam się wszystkie lampki kontrolne zapalą. I będziemy je musieli pogasić, żeby za tym pójść. Ale nam się zapalą. A jak nie będziemy trwali, to mogą się nie zapalić, albo się zażarzą i nie zauważymy. Rozumiecie, dlaczego Piotr pisze list? Mówi, będę wam przypominał, ja odejdę, to znajdę kogoś, kto będzie wam dalej przypominał.
Żeby się zapalały lampki i reagować na nie.
Tak, tak. No możemy je za nimi pójść, albo je pogasić. Tutaj napisane, że można i tak, i tak.
To jest taka zachęta w miłości autora, prawda?
Tak, oczywiście, że tak, no ale też musimy zobaczyć, że on jest apostołem Jezusa Chrystusa. I pisze do tych, którzy otrzymali wiarę równie wartościową, co i jego. Więc zależy mu na tej wierze ich, tak samo jak na swojej. Więc mamy cel napisania listu, tak? I teraz zobaczcie, jakie są konkretne zagrożenia. Wynotujmy sobie teraz zagrożenie. Pierwszy rozdział, 10 werset, co mówi? Pierwszy rozdział, 10 werset. Co on mówi? 9-10 może. Można zaprzestać umacniania, powołania i wybrania? Jest to możliwe?
Najwidoczniej tak.
Jak najbardziej. Skoro oni mają do tego dołożyć starań, to jakby to samo przychodziło, to...
Można zacząć się potykać.
Dokładnie.
Zagrożenie to?
Zagrożenie. Zaprzestanie umacniania, powołania i wybrania swojego. W związku z tym zaprzestaniem, co może być jego źródłem? Jakie jest następne zagrożenie? No, mówiliśmy sobie, cały drugi rozdział.
Fałszywi
nauczyciele wśród wierzących, głoszący fałszywą naukę i jaki styl życia? Grzeszny. Grzeszny styl życia. Tak? Mamy pierwszy werset, trzeci. Fałszywi nauczyciele wśród wierzących, głoszący fałszywą naukę i grzeszny styl życia. Bo tu jest napisane, zobaczcie, drugi werset drugiego rozdziału. A wiele ich naśladować będą, zginienie ich, przez których droga prawny będzie bluźniona. Będą tacy, co będą ich naśladować. Piotr nie mówi, że oni przyjdą i wszystko się od ściany odbije. Nie. Będą tacy, co będą ich naśladować i pójdą za nimi. Więc to jest zagrożenie, które będzie miało owoc, tylko że niestety zły. Dlatego Piotr mówi, póki trwacie w nauce, to trwajcie, żeby wasze umysły nie zostały skażone. Bo one nie są teraz skażone, co nie oznacza, że nie mogą być. Więc mamy zagrożenie fałszywych nauczycieli wśród wierzących. I kolejnym zagrożeniem, które z tego wynika, jest co? Pójście za tą nauką. Drugi werset, 19 i 20 drugiego rozdziału, zobaczcie. Drugi werset i 19 i 20. Czy wydaje wam się, że to jest właśnie pójście za tą nauką? Tam opisane? No i trzeci rozdział, ten na końcu, który mamy, 17 werset.
Miejcie się na baczności.
Gdyby ich pewność i pobożność i wytrwałość były zagwarantowane i niezaprzeczalne, Po co ich ostrzegać? Przecież to jest abstrakcja. Im się to nigdy nie przydarzy. A jednak Piotr mówi, wielu pójdzie za ich nauką. Więc w związku z tymi zagrożeniami są pewne zalecenia, tak? I w skrócie omówmy je sobie. Co? 1.10, znowu te same fragmenty. 1.10, co mamy? Dołożyć wszelkich starań. Nie zaprzestawać, tak? Pamiętać udzielać Golgoty. Czyli Ewelina mówi, zagrożenie jest rzeczywiste. Tak. Ewelina mówi, zagrożenie jest rzeczywiste. Tak.
Jeszcze ja bym do zagrożenia dodała brak przypominania o nauce. Tak jak w trzecim rozdziale Piotr pisze.
Brak posłuchu przypominaniu, bym tak powiedział, bo przypominanie będzie cały czas. Ono jest Słowo Boże, tak? Nie będzie tak, że nikt nie będzie przypominał, tylko ty masz dać posłuch przypominaniu.
No, może tak.
Tak. Przypominanie jest zawsze. Zawsze ktoś będzie przypominał.
Jak tylko sięgamy po drugi list Piotra, Piotr przypomina.
Tak.
A to jeden list.
A nie tylko on. Paweł też, nie sam Piotr on. Mówi, tak? Czyli mamy dokładać wszelkich starań. Drugi rozdział mówi w pierwszym wersecie, zobaczcie, i trzeci rozdział 1-3, żeby co? Trwać w jakiej nauce?
Apostolskiej.
I co jeszcze? Po co Piotr opisuje te zagrożenia? No, trzeci rozdział, 17 werset.
Aby wiedzieć o tym.
Trzeci rozdział, 17 werset. Wy tedy wiedząc o tym wcześniej, Piotr mówi, ja wam mówię to wcześniej, jeszcze się nic u was złego nie stało. Tylko, że jak już stanie się, to zgodnie z tym, co pisze Jan, będzie za późno. Ty już nie będziesz chciał nic słuchać.
Niektórzy mówią, jest takie powiedzenie, nieraz to słyszeliśmy, ty przestań. Przestań studiować fałszywe banknoty, skup się tylko na oryginałach. No, nie musisz, to wtedy rozpoznasz.
Tak, tak.
Ale Słowo Boże zaprzecza temu, bo pokazuje w wielu miejscach, że jednak te fałszywe rzeczy też trzeba o nich powiedzieć, nie o wszystkich, ale o tym,
nie rozpisywać, żeby zachować
porównać je ze zdrową nauką. Jest miejsce i na to, i na to.
Tak, ja się powiem wam szczerze, kiedyś na początku swojej drogi wiary dałem na to nabrać. I jak gdyby dobrze tylko, że Bóg mnie uchronił przed błędami tego, że ja się oczywiście skupiałem na Słowie Bożym, ja się zapoznawałem z tymi niebezpieczeństwami, tak? Tylko jak gdyby nie rozumiałem, że to jest zapoznawanie się z fałszywkami, tak? Jak gdyby w tą stronę, że ja, to mi się spodobało, natomiast ja jak gdyby potem dopiero gdzieś mi się poukładało w głowie, że to się nie trzyma tego, co ja czytam. Bo Bóg pokazuje i to, tak? Ale to tak fajnie brzmi. Natomiast też przesłanie tej myśli jest troszeczkę inne, bo tam chodzi o to, żebyś nie studiował wszystkich fałszywych nauk, nie wiem, hinduizmu, buddyzmu, żebyś ty tego nie studiował. Ty się skup na Słowie Bożym. I jak się spotkasz z naukami hinduizmu, to ty je rozpoznasz. Jak gdyby w tym sensie niektórzy mają.
Jeśli jest tak, to jest w porządku.
Tak.
Ale niektórzy powiedzieli, ty w ogóle zostaw, ty w ogóle nie przejmuj się fałszywymi naukami, jakie są.
I chodzi o to, że niektórzy mówią, żeby się nie przejmować fałszywymi naukami, które funkcjonują wewnątrz Kościoła. I wtedy jest problem. Wtedy jest problem. Pytanie jeszcze, kto co rozumie, ale jak gdyby to na marginesie zupełnie, także...
Nawet Słowo Boże przecież wszystkich fałszywych rzeczy nie porusza, tak? Nie ma takiej opcji, bo tych fałszywek jest tak dużo, prawda? Ale to, co trzeba, porusza. Nawet w tym liście jest dużo rzeczy. Zapieranie się Pana i tak dalej. No, trzeba to wiedzieć.
Czyli zalecenia, trwać w zdrowej nauce i znać zagrożenia. Trzeba znać zagrożenia, wiedzieć, że one są. I wiedząc o nich, unikać ich i tych, którzy je głoszą. Nie zawsze jest to możliwe, ale unikać można i nie dawać im posłuchu. No i wzrastać w łasce, tak? Czyli nie dać się odwieść z drogi wiary. Czyli to są zalecenia. Okej. Zapiszcie sobie słowa, niektóre ze słów, które są istotne w tym liście. Wiara. Pobożność. Bezbożność. Do wiary, odejście od wiary. Zaparcie się Pana Jezusa inaczej. To są słowa przeciwstawne. Zmyślone baśnie, słowo prorockie. Prorocy i apostołowie Pana, fałszywi prorocy. Fałszywi nauczyciele, tak, fałszywi nauczyciele. Dobrze, dobrze, że poprawię, bo to są fałszywi nauczyciele. Poprawię sobie.
Nauczyciele, a prorocy, apostołowie.
Tak. Oczekiwanie na przyjście, brak oczekiwania na przyjście. Czyli drwiny, tak? Z jednej strony mamy oczekiwania, z drugiej drwiny. I łaska jeszcze. I łaska. Oczywiście moglibyśmy...
Tak,
szyderstwa. No jeszcze moglibyśmy tam podać sąd i... z drugiego rozdziału sąd. To tych słów jest więcej, natomiast ja tylko niektóre wynotowałem, które gdyby dla mnie takie kontrasty. Kontrastujące ze sobą. Okay. Czyli zagrożeniem są fałszywi nauczyciele, którzy za pomocą potajemnie wprowadzonych, zręcznie zmyślonych baśni odwodzą od pobożnego życia i oczekiwania na Pana Jezusa Chrystusa. Tak? To jest zagrożenie, realne zagrożenie, bo oni są wewnątrz. Co jest jeszcze zagrożeniem? Oni byli wiarygodni, przestali być wiarygodni. To jest to, o czym mówi Paweł. Sobie jeszcze to omówimy, że oni wyjdą spośród was. Czyli teraz, słuchajcie, temat listu. Jeżeli byśmy wzięli podsumowanie pierwszego rozdziału, drugiego i trzeciego. Mamy tak. Słowa apostołów i proroków. Fałszywi nauczyciele. Oczekiwanie na przyjście Pana. Tak? Czyli słowa apostołów i proroków. Jak byście to podsumowali? Żeby w temacie listu nie było, nie wiem, jakiegoś dłuższego wypracowania, ale żeby było trwanie w pobożności i nauce apostolskiej, ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami i przyjście Pana Jezusa. Te trzy elementy. Trwanie i wzrastanie w zdrowej nauce i pobożności, oczekując przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, by wystrzegać się zwiedzenia i nieposłuszeństwa. Czy można to w ten sposób podsumować? Można. Może nie tyle zwiedzenia, co fałszywych nauczycieli, konkretniej tekstem. To będzie bardziej takie, no ale no, oni zwodzą, tak? Natomiast fałszywych nauczycieli. Bo to zwiedzenie nie pojawia się znikąd. To są ludzie, którzy to przekazują, tak? Można. Kto jeszcze chciałby jakoś podsumować to? Trwanie w nauce apostolskiej w oczekiwaniu na Pana obroną przed fałszywymi nauczycielami. Świetnie. Kto jeszcze? Kto jeszcze chciałby?
posłuszeństwie Bogu.
Trwanie w posłuszeństwie Bogu. Dobrze, ale tej nauce apostolskiej, wiesz, ono się przewija w pierwszym i drugim rozdziale bardzo wyraźnie, więc może tak lepiej będzie, że w nauce apostolskiej właśnie, nie? Bo w niej się zawiera prawda, nie baśnie, a tam przed fałszywi nauczyciele to mamy te baśnie, nie? Ja mam tak, pamiętając na słowa proroków i apostołów Pana Jezusa, oczekiwać na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, wystrzegając się fałszywych nauczycieli. Czyli mam pobożne życie, bo pamiętając na słowa apostołów i proroków Pana Jezusa, równa się pobożnemu życiu. Nie? Oczekiwać na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, no bo mam w pobożności oczekiwać na przyjście Pana, tak? A jednocześnie wystrzegać się fałszywych nauczycieli, żeby nie zejść z drogi prawdy. Czyli dobrze, dobrze. To wszystko, co napisaliście, też.
Wystrzegając się, tak?
Wystrzegając się fałszywych nauczycieli. Bo widzicie, o co chodzi? Chodzi o to, że fałszywa nauka nie może być oderwana od człowieka, który ją głosi. Rozumiecie, o co chodzi? Bo czasami jest tak, że ja nauki nie przyjmuję, natomiast jak gdyby no przyjaźnię się z tym człowiekiem, tak? Jestem z nim blisko, z heretykiem takim, tak? Ale to jest problem, ponieważ ty nie jesteś w stanie oddzielić tego człowieka od tego, co on mówi, bo on żyje w jakiś sposób. Masz po prostu bezpośredni kontakt z tym, to będziemy o tym mówić. Natomiast ważne jest, żebyśmy pamiętali, że fałszywa nauka ma swoje źródło. Ludzi, którzy mówią nie pod działaniem Ducha Świętego. To trzeba sobie jasno powiedzieć, bo Piotr to definiuje. Czyli słuchajcie, na dzisiaj koniec. Mamy obserwację ogólną. Za tydzień, jak Bóg da, będziemy sobie mówić jeszcze o... Bliżej sobie powiemy o apostole Piotrze i adresatach. Bliżej się z nimi zapoznamy. Zobaczymy, kim są, co, jak tam z nimi się dzieje, czy sobie jeszcze troszeczkę więcej o nich powiemy. No i zapewne jeszcze więcej zobaczymy. No a na dziś, jak Bóg da, to zakończymy i za tydzień się, jak Bóg da, spotykamy. Znowu we wtorek.